Drodzy współbracia w Chrystusowym kapłaństwie, biskupi i prezbiterzy na czele z biskupem włocławskim, osoby życia konsekrowanego, kochane siostry wspólnej pracy, dostojne jubilatki na czele z przełożoną generalną, moi kochani siostry i bracia. Gdy obchodziliśmy w Kościele rok życia konsekrowanego, papież Franciszek wskazywał nam, że pierwszym celem tego roku jest spojrzenie w przeszłość z wdzięcznością. Myślę, że również dziś, obchodząc stulecie zgromadzenia sióstr wspólnej pracy od Niepokalanej, jesteśmy wszyscy zachęceni, by najpierw spojrzeć z wdzięcznością na początki waszej wspólnoty. Bo chociaż dzisiaj wspominamy sam fakt jej erygowania, a mianowicie to, że 100 lat temu, właśnie 27 października 1922 roku, ordynariusz włocławski, biskup Stanisław Zdzitowiecki, zatwierdził powstałe już wcześniej stowarzyszenie jako zgromadzenie na prawach diecezjalnych. To przecież, jak wszyscy wiemy, a ksiądz profesor przypomniał nam przed Eucharystią, początki sięgają już choćby samej charyzmatycznej inicjatorki tego dzieła, Franciszki Rakowskiej, a potem wskazują nam także na tego opatrznościowego człowieka w historii waszego zgromadzenia, jakim był, uważany również za jego założyciela, ksiądz Wojciech Owczarek, późniejszy biskup pomocniczy włocławski, a dziś sługa Boży. Matka Franciszka, ubogacona Bożymi łaskami i darami, kobieta pełna Bożego Ducha, już na przełomie wieków gromadziła przecież tutaj we Włocławku kobiety, przygotowując je, ucząc dobrego funkcjonowania samodzielnego w życiu, ale nade wszystko otwierając na życie ofiarne w służbie Bogu i człowiekowi. Dlatego też, jak wskazuje w swojej krótkiej historii zgromadzenia ksiądz profesor Jerzy Bagrowicz, Franciszka Rakowska kładła w ten sposób fundamenty nie tylko pod Stowarzyszenie Kobiet Wspólnej Pracy, ale już pod przyszłe zgromadzenie zakonne. Z kolei ksiądz dr Wojciech Owczarek, który przejął duchową pieczę nad tym dziełem, nie tylko opracował prawne ramy zgromadzenia, jak choćby pierwszą ustawę opartą na augustiańskiej regule, ale od samych początków przyczynił się przecież do ukształtowania i wytyczenia samego charyzmatu waszej wspólnoty. Wspomniany ksiądz profesor Bagrowicz napisał, że biskup Wojciech pragnął, by nowa rodzina zakonna przez naśladowanie formy życia obranej przez Syna Bożego w sposób szczególny upodobniła się do Jezusa i naśladowała Jego pracę w zaciszu Nazaretu oraz apostolską misję w głoszeniu dobrej nowiny i miłości Boga do człowieka, także w cierpieniu krzyża podjętym z woli Ojca dla naszego zbawienia. Jeżeli Sobór Watykański II mówi nam, że przez wcielenie Chrystus w jakiś szczególny sposób zjednoczył się z każdym człowiekiem, bo myślał ludzkim umysłem, patrzył ludzkimi oczami, kochał ludzkim sercem, pracował ludzkimi rękoma, to także nasze ludzkie życie i nasze ludzkie powołanie w tym szczególnym upodobnieniu do Jezusa, naśladowaniu Go w Jego pracy, w Jego miłości do człowieka, w Jego służbie, staje się dla nas szczególnym powołaniem. Od samych też początków tej wspólnoty charakterystycznym rysem jej członkiń była i jest postawa naśladowania Maryi, służebnicy Pańskiej, w jej oddaniu Bogu i w służbie ludziom. Dlatego też nazwa zgromadzenia od niepokalanej Maryi. Moi kochani, opowiedziana nam w dzisiejszej Łukaszowej Ewangelii przypowieść nie jest z pewnością jedynie jakimś przypomnieniem o dobrych manierach, którymi powinniśmy się kierować w życiu i o tym nie zapomnieć. Nie chodzi w niej tylko o to, by okazywać się w takiej czy innej sytuacji człowiekiem prawdziwie kulturalnym, który nie rozpycha się łokciami wszędzie i zawsze. Nie chodzi też jedynie o jakąś dobrą radę, być może dla tych wszystkich, którzy są jakoś łasi na zaszczyty i boją się potem publicznego wyszydzenia. Ktoś wskazał wręcz, że to jest orędzie o kluczowym znaczeniu. O kluczowym znaczeniu. Dlatego zostaje prawie dosłownie powtórzone w Ewangelii Łukasza kilka razy, choćby w tej Ewangelii z ostatniej niedzieli, którą słuchaliśmy przy powieści o faryzeuszu i celniku. Papież Franciszek, komentując kiedyś słowa dzisiejszej Ewangelii, ujmując ich istotę, mówi, że pokazują one najpierw zupełnie różne i przeciwstawne postawy. Postawę tego, który wybiera sobie pierwsze miejsce oraz postawę tego, który zostawia jego wyznaczenie Bogu, od Niego spodziewając się nagrod. Można powiedzieć trochę dwie filozofie życia. Ten, który sam decyduje i ten, który zostawia miejsce Bogu. Papież powiada, pamiętajmy, że Bóg jednak płaci znacznie więcej niż ludzie. Daje nam miejsce dużo piękniejsze niż to, jakie mogą oferować nam ludzie. Miejsce, które daje nam Bóg, jest blisko Jego serca, a Jego nagrodą jest życie wieczne. Gdybyśmy w tym świetle chcieli spojrzeć na początki waszego zgromadzenia, to niewątpliwie odkryjemy, że to, co się wtedy działo, to piękne dzieło zapoczątkowane przez matkę Franciszkę i kontynuowane przez sługę Bożego biskupa Wojciecha Owczarka, nie było i nie jest owocem działania jakichś ludzi, którzy sobie szukali pierwszego miejsca, ale doświadczeniem tych, którzy w całej swojej pokorze, czyli prawdzie swojego życia, dali w swym życiu miejsce Bogu. Bogu zrobili miejsce, dali się wybrać Bogu. I w tym wypadku jasno widzimy, jak nam mówi list odczytywany wielokrotnie w roku życia konsekrowanego, że zawsze u początku Bożego dzieła jest Jego działanie, działanie Boga, który w swoim duchu powołuje niektóre osoby do bezpośredniego pójścia za Chrystusem, do przełożenia Ewangelii na konkretną formę życia, do odczytywania oczyma wiary znaków czasu, do twórczego odpowiadania na potrzeby Kościoła. To nie samo pragnienie, dążenie do promocji siebie, realizacji swoich planów, ochota do dobrego wykorzystania także jakiegoś ludzkiego zapału czy potencjału, który spotykamy na drodze, staje się ostatecznie przyczyną powołania waszej wspólnoty. Matka Franciszka dobrze to rozumiała na modlitwie przed słynącym łaskami obrazem Matki Bożej Łaskawej z tutejszego kościoła franciszkanów, ukoronowanej papieskimi koronami przez biskupa seniora Wiesława. Z pokorą tam wyznawała: wymaga ode mnie Pan Bóg, abym starała się naśladować Pana Jezusa i przewodniczkę Matkę Boską. Do niej, do obrazu, jaki nam jest dany w każdej potrzebie życia, choćby nawet koniecznie trzeba byłoby cudu, do niej mamy, to jest do tego obrazu się uciekać. A Bóg da nam wszystko przez nią. Bóg nami kieruje. Matka Boska jest naszą mistrzynią i ucieczką. Myślę sobie, że ta deklaracja sprawdza się zwłaszcza wtedy, kiedy przychodzą trudy i przeciwności życia, kiedy człowiek staje przed różnym doświadczeniem i wtedy żadna pycha, żadne karierowiczostwo, próżność, ale właśnie to, co najważniejsze, dążenie do tego, co małe i działanie w ukryciu człowieka ocala. Papież Franciszek powiadał nawet wręcz w ten sposób: to dzieło jest jak ziarno, które staje się drzewem, rozprzestrzeniając swe gałęzie. Pomyślcie też o sobie. To ziarno, które ona i on kiedyś zasiali na tej kujawskiej ziemi, rozprzestrzeniło się w drzewo, które ma piękne, dorodne owoce. Kochani moi, stuletnia historia zgromadzenia skłania nas dzisiaj nie tylko jednak do wdzięczności za jego początki, ale pozwala dostrzec bogactwo darów, którymi w ciągu całego minionego stulecia Bóg napełnił Kościół poprzez obecność i posługę sióstr wspólnej pracy. Ksiądz profesor Witczak powiedział, że nie można sobie wyobrazić historii Kościoła Włocławskiego bez sióstr wspólnej pracy. Ja myślę, że nie można sobie wyobrazić Kościoła, nie tylko tego, który jest we Włocławku, bez zgromadzenia sióstr wspólnej pracy, o czym świadczy także obecność domów w Polsce i poza jej granicami. Rozwój zgromadzenia i pojawiające się nowe wyzwania niewątpliwie poszerzały zakres misji sióstr i stawały się ważną odpowiedzią w Kościele i świecie na bieżące potrzeby. Myślę tutaj szczególnie o waszej odważnie podejmowanej posłudze opiekuńczo-wychowawczej, o wielkodusznej trosce sióstr o biednych i wykluczonych, o pomocy potrzebującym, o wsparciu dla starszych i samotnych, jak choćby dziś jeszcze w tym wspomnianym Laxton Hall w Anglii, gdzie mogłem w przeszłości z siostrami się spotykać. Spoglądając wstecz z wdzięcznością, trzeba jednak wciąż żyć teraźniejszością z pasją, właściwą naszemu powołaniu. Warto więc może z tej okazji jubileuszu zapytać o wierność tej misji, która została nam w Kościele powierzona. Zapytać, czy nasze posługi, nasze dzieła, nasza obecność odpowiadają na to, do czego wezwał nas Duch Święty, do czego wezwał naszych założycieli. Czy są adekwatne, by osiągnąć ich cele w dzisiejszym społeczeństwie i współczesnym Kościele? Czy wciąż mamy tę samą żarliwą miłość do Boga i do naszego ludu, czy jesteśmy blisko Niego, dzieląc Jego radości i smutki, tak aby w pełni zrozumieć dzisiejsze potrzeby i na nie odpowiadać? Ja wiem, kochane siostry, że to są pytania poważne do rachunku sumienia. Nie jestem po to, by ten rachunek sumienia wam robić. Na to odpowie każdy i każda z was. Ale nade wszystko wypowiadam je po to, abyście usłyszały po raz kolejny, że właśnie z łaski tego jubileuszu można zaczerpnąć nową siłę na dalszą wspólną drogę. Owszem, są na niej i pewnie pozostaną trudne pytania, także i te, które wiążą się z problemami, jakie niesie choćby sam spadek powołań. Papież Franciszek powiadał kiedyś, że nadzieja nie jest jednak oparta ani na liczbach, ani na dziełach, które prowadzimy, nadzieją jest Jezus Chrystus. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus. Słyszeliśmy przed chwilą wyznanie świętego Pawła, a z historii Kościoła wiemy, że apostoł pisał ten list do umiłowanej wspólnoty, którą bardzo kochał, z więzienia, gotowy na męczeństwo. Próżno jednak w tym fragmencie, który dziś słuchamy, szukać jakiegoś biadania, być prorokiem nieszczęść, przejmować się sytuacją, która nie ma już odwrotu. Nie, tu nie ma ani lęku przed przyszłością, ani strachu przed tym, co się stanie. Tu jest ufność położona w Bogu. Dlatego zaczyna słowami: na wszelki sposób głosi się Chrystusa, a ja wiem, że to mi wyjdzie na zbawienie dzięki waszej modlitwie i pomocy udzielanej przez Ducha Jezusa Chrystusa. Drogie siostry, niech więc uroczyste obchody stulecia waszego zgromadzenia, a w nich wdzięczna pamięć o przeszłości, o początkach wspólnoty, o matce Franciszce i słudze Bożym, biskupie Wojciechu Owczarku, a także wszystkie drogi minionego stulecia, które wspólnie przemierzałyście i dziś nadal z ufnością przecież przemierzacie, bo tu jesteście, umocni was w nadziei, której źródłem jest Chrystus. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus. Chcę więc żyć z Bogiem, mówił wasz założyciel. Chcę przemieniać się w Chrystusa, by moja powierzchowność fizyczna była tylko na kształt postaci chleba, pod którymi się Chrystus ukrywa. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. W Chrystusa będę więc wpatrzony nieustannie. Jeżeli będziecie wpatrzone jak On, w Chrystusa nieustannie, to Bóg da siłę do pokonywania wszelkich trudności na następne stulecia. Czego z całego serca życzę i o co się dzisiaj w tej Eucharystii dla was gorliwie pragnę modlić. Amen.